Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Przeczytajmy wiersz 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Boga. Ten wiersz znajduje się w kontekście całej wypowiedzi apostoła Pawła, który argumentuje to, w jaki sposób dzielił się Ewangelią w Koryncie. O tym ostatnio tutaj szerzej mówiliśmy. Dzisiaj natomiast skupimy się na tym jednym wierszu, przyglądając się przeciwstawnym stanom, w jakich ludzie się znajdują. Apostoł Paweł w tym wierszu przedstawia dwa kierunki ludzkiego życia, dwie drogi, którymi ludzie podążają. Nasz język tego tak wyraźnie nie oddaje, chociaż tutaj tłumacze starali się to oddać, ale w tym, co apostoł Paweł mówi, nie ma opisu jakiejś statycznej sytuacji, jakiegoś stanu, w którym się człowiek znajduje. Jest tutaj mowa o pewnym procesie, który w człowieku zachodzi. W oryginalnym języku oba czasowniki, które są tutaj użyte, którzy giną i którzy dostępują zbawienia, oba te czasowniki znajdują się w formie ciągłej, w czasie teraźniejszym ciągłym, co oznacza, że ci, którzy dostępują zbawienia, można by to oddać, którzy są zbawiani. I to jest dosłowne tłumaczenie tego czasownika. Którzy są zbawiani, a ci, którzy giną, to już trudno jest inaczej oddać w naszym języku, ale też jest tutaj mowa o pewnym procesie, który zachodzi w ich życiu, że oni są w procesie ginięcia. Wszyscy ludzie są w jednej z tych dwóch kategorii. Albo jesteś w kategorii tych, którzy są zbawiani, dostępują zbawienia, albo jesteś w kategorii tych, którzy giną. Jak widzimy w tym fragmencie, różnica między tymi dwoma klasami ludzi jest zależna od tego, w jaki sposób patrzą na krzyż. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy krzyż, to oczywiście nie mamy na myśli fizycznego obiektu krzyża. Kiedy Nowy Testament używa słowo krzyż, oczywiście czasami w takim sensie ono występuje. Mówimy o krzyżu zrobionym z drewna. Natomiast w tego typu fragmentach, w listach apostolskich, kiedy słyszymy krzyż, to myślimy o tym dziele Pana Jezusa Chrystusa, które dokonało się na drzewie krzyża. Mówimy o Jego cierpieniu. Mówimy o Jego śmierci. I mowa o krzyżu to jest mowa, czyli zwiastowanie tego, co wydarzyło się na Golgocie. Stosunek człowieka do tego właśnie wydarzenia determinuje, czy jest w gronie tych, którzy dostępują zbawienia, są zbawiani, czy człowiek znajduje się w gronie tych, którzy giną. I zastanówmy się najpierw nad tymi dwoma wyrażeniami. Dostępują zbawienia i giną. Jeśli dobrze zrozumiemy, co apostoł Paweł ma na myśli, kiedy mówi dostępują zbawienia, są zbawiani, wtedy też dobrze zrozumiemy, czym jest przeciwieństwo, ginięcie. To słowo zbawienie pochodzi od dwóch metaforycznych znaczeń. To słowo zbawić oznacza albo uzdrowić, albo uratować. Uratować z niebezpieczeństwa. Człowiek znajduje się w sytuacji, w której coś mu grozi. Coś złego z nim się może stać. I zostaje z tego wyratowany, zbawiony. Te dwa aspekty musimy brać pod uwagę. Zarówno uzdrowienia, jak i ratunku z niebezpieczeństwa. Oba te znaczenia zawierają się w biblijnej idei zbawienia. To jest usunięcie czy uleczenie choroby, jaką jest grzech w naszym życiu, i wyratowanie nas z niebezpieczeństwa, które są konsekwencją grzechu w naszym życiu. Grzech rodzi niebezpieczeństwo, rodzi konsekwencje w postaci winy, żalu, nawyku, w końcu zniewolenia i oczywiście są wieczne konsekwencje, które rozpoczynają się już tutaj. W konsekwencji grzechu zmienia się nasz stosunek do Boga. Człowiek przez grzech oddala się od Boga, oddziela się od Boga i w ostatecznym wymiarze, w wiecznej konsekwencji zostaje na zawsze pozbawiony tego wszystkiego, co jest życiem. Bóg jest źródłem wszelkiego życia i człowiek zostaje od tego oddalony, człowiek zostaje tego pozbawiony. On istnieje, ale to nazywa się śmiercią. Jego istnienie jest istnieniem śmierci, całkowitym pozbawieniem wszystkiego, co dobre, wszystkiego, do czego jako ludzie zostaliśmy przez Boga stworzeni, uczynieni. A więc jest to wielkie zagrożenie, jest to wielkie niebezpieczeństwo znaleźć się na wieczność w miejscu, w którym jesteśmy totalnie odcięci od Boga, totalnie odcięci od Jego życia i naszym udziałem jest jedynie Jego sąd i jedynie Jego gniew i jedynie to wszystko, co się z tym wiąże. Jakże ważne jest, abyśmy stali po właściwej stronie, abyśmy zmierzali we właściwym kierunku, abyśmy byli w gronie tych, którzy dostępują zbawienia, a nie w gronie tych, którzy giną. Ale więcej, kiedy mówimy o zbawieniu, to nie tylko mówimy o uleczeniu z choroby i wyratowaniu z niebezpieczeństwa, mówimy jeszcze o tym wszystkim, co następuje po tym procesie uzdrawiania. A więc mówimy o tym duchowym zdrowiu. Mówimy o tej obfitości Bożych błogosławieństw, które stają się udziałem tych, którzy zostają wyrwani z ciemności śmierci i przeniesieni do krainy żywych. Nie tylko Bóg zamyka bramę przekleństwa i bramę zła, która otwarta była w naszym życiu i to zło płynęło przez nas, ale więcej, Bóg otwiera niebiańskie bramy wszelkiego błogosławieństwa, jakie jest nam darowane w Panu Jezusie Chrystusie. Ten wyzwolony przez Boga duch staje się uczestnikiem życia Bożego, staje się uczestnikiem obfitości Chrystusa Pana. Bogactwo łaski, która prowadzi do uświęcenia, staje się nierozerwalną częścią zbawienia Bożego. Po przeciwnej stronie mamy ten stan ginięcia. Przeciwieństwo tego wszystkiego, co kryje się za ideą zbawienia. To stan serca, w którym człowiek coraz bardziej oddala się od ideału człowieczeństwa, od tego, do czego zostaliśmy przez Boga stworzeni. Bóg uczynił nas w konkretnym celu, abyśmy Go znali, abyśmy Go kochali, abyśmy Mu ufali i abyśmy Mu służyli. I ludzie, którzy są zbawiani, coraz więcej tego doświadczają w swoim życiu. Natomiast ci, którzy giną, oddalają się i oddalają się coraz bardziej od tego Bożego ideału. Jeśli zbawienie jest wyzwoleniem ze szpon zła, które wbijają się w ludzką duszę, ginięcie jest coraz bardziej znajdowanie się, uchwycie tego zła. Coraz mocniej to zło w człowieka wbija się i coraz bardziej manifestuje się w jego życiu. W końcu niszcząc człowieka i doprowadzając go do stanu totalnej ruiny. Można powiedzieć, że to tylko taka obrazowa metafora, ale rzeczywistość wcale nie jest mniej dramatyczna i mniej przerażająca. Obawiam się, że jest dużo bardziej poważna. Kiedy mówimy o niebezpieczeństwie, w jakim znajduje się ginący człowiek, to mówimy o pozbawianiu go lub nieudzielaniu mu tego wszystkiego, co jest naprawdę dobre. Tego wszystkiego, co jest dobrocią świętości i dobrocią radości. I ten proces ginięcia jest stopniowym procesem. Tak jak w tym fragmencie naszym zbawienie jest przedstawiane jako stopniowy proces, tak i ginięcie jest stopniowym procesem. Jest coraz większym i większym oddalaniem się od Boga, coraz większym brakiem prawdziwego życia, stopniowym pogrążaniem się w ruinie. Można powiedzieć, no ale przecież człowiek rodzi się już w duchowej śmierci, prawda? Można powiedzieć, człowiek rodzi się grzeszny, oddzielony od Boga, pozbawiony duchowego życia. Jakże więc można jeszcze dalej pójść? Można. Nieodrodzona dusza, która grzeszy coraz bardziej, chociaż już jest martwa. Ale ta martwość, my nie możemy jej przenosić w takich kategoriach, jak tutaj na ziemi mamy cielesną, tak? Mamy człowieka żywego i martwego. I martwemu już gorzej być nie może, tak? Jak ktoś jest martwy, to już gorzej być nie może. Co gorszego może z nim się stać? No, może zgnić, tak? Ale to jakby jego to już nie rusza, on i tak jest martwy. Natomiast kiedy mówimy o duchowej śmierci, zobaczcie, Biblia mówi o czymś takim, jak konsekwencje grzechu, jak to zniszczenie, które za każdym razem dotyka ludzkiej duszy, kiedy człowiek grzeszy. To nie jest tak, że gdy bezbożny grzeszy, to już gorzej z nim być nie może, że już ma tak nagrzeszone, że już jest w takim stanie, że mu się nie może pogorszyć. Może się pogorszyć. Jego umysł, jego dusza, jego sumienie, to wszystko jeszcze bardziej pogrąża się w ciemność. I widzimy to przecież wokół siebie. Widzimy ludzi niewierzących, którzy starają się trzymać z dala od grzechu, którzy rozumieją niebezpieczeństwo grzechu i których dusze nie są tak skażone jak innych, którzy totalnie pogrążają się w grzechu, których sumienie już ich nie rusza, kiedy czynią coś złego, nie mają wyrzutów, kiedy dopuszczają się jakiegoś zła. Widzimy różnicę, tak, między ludźmi niewierzącymi. To nie jest tak, że oni wszyscy są na tym samym poziomie deprawacji. Oczywiście, z jednej strony są wszyscy duchowo martwi i bez Chrystusa w swoich najlepszych staraniach, w swojej religijności i wysiłkach są nadal martwi duchowo i niezdolni, by podobać się Bogu. Tak, ale w sensie swojego człowieczeństwa widzimy dramatyczne różnice. I Biblia mówi, że ten proces zniszczenia postępuje w życiu człowieka. Wszystkie stany serca i umysłu mają tendencję do rozwoju. One przez to tylko, że trwają, muszą się rozwijać. Niektórzy ludzie myślą sobie, że życie to jest taka równina i możemy wybrać, w którym chcemy iść sobie kierunku. Ale wydaje się, że życie to nie jest równina, ale życie toczy się na ostrym zboczu i albo posuwasz się w górę tego zbocza do Boga, albo schodzisz coraz niżej, w coraz większą ciemność i oddalasz się od Boga. Wraz z mijającymi dniami jedna z tych dwóch kondycji twojego życia albo będzie coraz lepsza, albo będzie coraz gorsza. W Nowym Testamencie zbawienie jest przedstawione z trzech czasowych perspektyw. Można powiedzieć, zostałem zbawiony i jestem w konsekwencji zbawiony. Jest ta perspektywa, o której mówi tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntian. Jestem zbawiany. I w końcu jest jeszcze ta przyszła perspektywa. Będę zbawiony. Bardzo rzadko o tym myślimy w ten sposób. Dzisiaj w ewangelicznym chrześcijaństwie podkreślamy fakt dokonanego zbawienia. I oczywiście jest to biblijny fakt. Tak naprawdę Biblia sprowadza to do usprawiedliwienia. To nasze dokonane zbawienie możemy nazwać, i Biblia też tak to nazywa, naszym usprawiedliwieniem w dziele dokonanym przez Pana Jezusa. Ten proces zbawiania my najczęściej nazywamy uświęceniem, stawaniem się coraz bardziej podobnymi do świętego Boga. I w końcu ten aspekt przyszłego zbawienia nazywamy uwielbieniem, kiedy zostaniemy wyzuci z tego ciała, pozbędziemy się tego grzesznego ciała i zostaniemy przeobleczeni w postać podobną do uwielbionego ciała naszego Pana. I my razem z Nim, czytamy, będziemy uwielbieni. To nie znaczy, że ktoś nas będzie wielbił, nie w tym sensie, że ktoś przed nami będzie padał i nas czcił, jakobyśmy byli bogami. Nie, nie w takim sensie, ale w sensie znajdowania się w uwielbionej postaci, podobnej do Pana Jezusa Chrystusa, w całej pełni wolni od grzechu, w całej pełni podobni do naszego Pana i Zbawiciela. I spójrzmy króciutko na te trzy aspekty naszego zbawienia, aby też lepiej rozumieć podobne trzy aspekty potępienia i tego stanu zaginienia. Te trzy aspekty możemy zobaczyć wyraźnie w jednym fragmencie, w liście do Tytusa, w 3 rozdziale. Otwórzcie proszę ten fragment. List do Tytusa, 3 rozdział. I tutaj widać te trzy aspekty zbawienia w tym jednym fragmencie. Czytajmy od 3 wiersza. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. To jest opis człowieka, który ginie. Tutaj mamy ten stan przed nawróceniem wierzącego człowieka. I wiersz 4. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas. Tutaj mamy to dokonane zbawienie. Kiedy? Kiedy się objawiła Jego miłość do nas. Kiedy? W Jezusie Chrystusie, gdy umarł za nasze grzechy. Gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Czas przeszły. Zbawił nas i to nie dla naszych uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla swego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego. Tutaj mamy odrodzenie, odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską. Tutaj widzicie, to zbawienie jest porównane do usprawiedliwienia. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami czego? Życia wiecznego. A więc tutaj macie ten przyszły aspekt. Dziedzictwo życia wiecznego, który oczywiście rozpoczyna się już tutaj. My już teraz mamy udział w tym życiu wiecznym. A więc tutaj mamy coś, co rozpoczyna się, ale co trwa i co będzie miało miejsce w przyszłości. Zobaczcie, co dalsza część tego wiersza mówi. Abyście stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. A więc tu jest mowa o nadziei życia wiecznego, czyli mowa jest o czymś, co jest przed nami w przyszłości. I wiersz ósmy. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, którzy już dostąpili zbawienia, co robili? Starali się celować w dobrych uczynkach. A więc tutaj mamy znowu ten proces uświęcenia, postępowania w dobry sposób, miły Bogu sposób. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A więc w tym fragmencie widzę te trzy aspekty zbawienia. Ale jeszcze spójrzmy na kilka fragmentów, które podkreślają ten przeszły i przyszły aspekt, a później spojrzymy ponownie na ten ciągły. Ponownie w liście do Tytusa w tym czwartym rozdziale już powiedział: zbawił nas. I dobrze nam znany fragment z listu do Efezjan z drugiego rozdziału, od czwartego wiersza czytajmy. Apostoł Paweł mówi: Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy byliśmy martwi w naszych upadkach, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. A więc tutaj ponownie apostoł Paweł mówi o ożywieniu nas wraz z Chrystusem i mówi o zbawieniu, które się dokonało. I mówi: jesteście uratowani, jesteście uzdrowieni w Chrystusie, zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. A więc tutaj mamy ten aspekt zbawienia, które przyjmujemy wiarą, które Bóg nam oferuje łaskawie, gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Jego dar, który po prostu otrzymujemy i który staje się naszym udziałem. Ale zauważcie, że w niektórych miejscach zbawienie jest pokazywane jako coś, co nas oczekuje. Otwórzcie proszę pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i trzeci wiersz i następne. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu. Te trzy słowa mówią nam o tym, że to, co otrzymamy w Jezusie Chrystusie, jest wielce cenne, w żaden sposób niczym nieskażone i w żaden sposób niezmienialne. To jest coś, co jest trwałe, co jest to słowo niezwiędłe. Oznacza, że to będzie trwało i będzie trwało, będzie trwało, nigdy nie zwiędnie. Ku takiemu dziedzictwu jesteśmy powołani, które jest zachowane w niebie dla was, którzy mocą Bożą jesteście strzeżeni przez wiarę w zbawienie. I teraz zobaczcie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A więc tutaj jest mowa o wierze w zbawienie, które ma się objawić w ostatecznym czasie. I dalej Piotr mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami. Z czego się mamy cieszyć? Z tych doświadczeń różnych? Nie. Mamy się cieszyć z tego zbawienia, które jest nam przygotowane, z tego, co nas oczekuje. To jest źródłem naszej radości. To wszystko, co Bóg w swej łasce nam obiecuje. I mówi, radujcie się w pośród tych różnych doświadczeń i smutków, wiersz 7, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie. Czyjej chwale, czyjej czci i czyjej sławie? Tych wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie będą uwielbieni. Gdy się objawi Jezus Chrystus, to się stanie też ich udziałem. Oni razem z Nim będą uwielbieni. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary. Jaki jest cel wiary? Zbawienie dusz. A więc widzimy tutaj Piotr kładzie akcent na to, co przed nami. Mówi, teraz tak żyjcie i teraz tak służcie Panu, zdążając do tego bogactwa, które jest wam obiecane w Jezusie Chrystusie. Wierzcie i trwajcie w wierze, gdyż celem waszej wiary jest zbawienie waszych dusz, jest doświadczenie tego wszystkiego, co Bóg przyobiecał w Jezusie Chrystusie. I również jest ten aspekt bycia zbawianymi, doświadczania tego w obecnym naszym tutaj ziemskim pielgrzymowaniu. Nie będę czytał tych różnych fragmentów, tylko jeden fragment z drugiego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału i 15 wiersza. Nasze tłumaczenie tam nie idealnie to oddaje. Paweł mówi dosłownie tak. Jesteśmy wonnością, albo jesteśmy aromatem Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy, i tu jest dokładnie to sam czas użyty, którzy są zbawiani. Dla nich jesteśmy aromatem, Paweł mówi, wonnością Chrystusa. Ale mówi, jak również i dla tych, którzy giną. I tu jest znowu ten czas ciągły użyty, którzy są w tym procesie umierania. A więc ten proces naszego zbawiania, na tym się jeszcze skupmy przez chwilę, trwa w naszym życiu tak długo, jak pielgrzymujemy przez ten świat. Każdy naśladowca Chrystusa powinien dzień po dniu być bardziej zbawiony, bardziej uzdrowiony od grzechu, bardziej uświęcony, bardziej wypełniony Bożym Duchem, być większym zwycięzcą nad swoimi pożądliwościami, nad słabością swojego ciała, coraz bardziej podobny do Pana Jezusa Chrystusa. Czy taki proces przemiany zachodzi w naszym życiu? Czy jesteśmy zbawiani od tej choroby grzechu i coraz bardziej zdrowi w Jezusie Chrystusie? Obawiam się, że ten aspekt stopniowego zbawiania wymknął się z naszego myślenia i podobnie nie widać go w naszym doświadczeniu tak bardzo, jak powinno być go widać. Czy patrząc na nasze życie chrześcijańskie, możemy powiedzieć, że jesteśmy bliżej Boga niż byliśmy 2-3 lata temu? Ci z nas, którzy już tyle są wierzący. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy bardziej uzdrowieni z tych złych rzeczy, które nadal gdzieś zakażają nasze dusze? Czy posunęliśmy się w poznaniu Boga, w tych głębiach Bożych? I nie mówię tu o wiedzy, ale mówię o poznaniu Boga, doświadczaniu Boga. Czy też nadal jesteśmy na etapie na którym byliśmy na początku, kiedy poznaliśmy Go jako miłującego nas Ojca? Czy jesteśmy ludźmi, którzy wchodzą i zdobywają Królestwo Boże, którzy żyją w tym Królestwie i doświadczają w coraz większej mierze Jego bogactwa? Czy jesteśmy podobni do tych, którzy stoją na granicy jakiegoś państwa i z oddali tylko podziwiają Jego piękno? Czy jesteśmy rozwijającymi się, wzrastającymi chrześcijanami? Czy też nasze duchowe życie to jakaś stagnacja? Albo co gorsza, regres, cofanie się? Pomyślmy o tym, bracia, siostry. Spróbujmy na tyle, ile jesteśmy w stanie szczerze przed Bogiem ocenić nasze życie. Na ile kiedyś może byliśmy bardziej wyzwoleni z pewnych grzechów, z których dzisiaj znowu jesteśmy niewolnikami, w których dzisiaj szponach znowu jesteśmy. Jakże wielu ludzi z mijającym czasem, zamiast stawać się bardziej wrażliwymi na Boże Słowo, bardziej wrażliwymi na przesłanie Ewangelii, bardziej drżącymi przed tym, co mówi Bóg, staje się coraz bardziej obojętnymi, niewrażliwymi. To, co kiedyś nimi wstrząsało, dzisiaj ich nie rusza. Trzeba zadać sobie pytanie, czy oni są w gronie tych, którzy są zbawiani, czy być może są w gronie tych, którzy stopniowo giną. Co z tymi, których serca, zamiast stawać się coraz bardziej gorące dla Boga, stają się coraz bardziej oziębłe? Kiedyś nie było odległości, żeby być wśród wierzących, żeby modlić się, żeby chwalić Boga, żeby karmić się Jego Słowem, a dzisiaj wolą coś obejrzeć w internecie. I to najczęściej nie jest chrześcijańskie, bo oni są już tacy duchowi, bo już są tacy mocni, że im nie zaszkodzi pooglądać troszkę jakiejś głupoty tego świata, jakichś przekleństw posłuchać. To już nie rani uszu, nie przeszkadza. Zobaczyć trochę nagości, zobaczyć trochę frywolności, zobaczyć... Przestało to ranić. Kiedyś nie do pomyślenia. Kiedyś było poczucie winy, kiedy coś takiego miało miejsce. Było poczucie, że ja muszę z tym zerwać. A dzisiaj właściwie mi to nie szkodzi. Właściwie mi to nie przeszkadza. Właściwie mogę wierzyć i mogę się taplać w tym bezbożnym błocie. Pomyślmy, na jakiej drodze jesteśmy. Czy jesteśmy na tej drodze rozwoju, coraz większego podobieństwa do Chrystusa, coraz większej nienawiści do grzechu, coraz większej obcości w tym świecie? Czy może jesteśmy w tym drugim strumieniu, w którym coraz lepiej się czujemy w tym świecie, w którym coraz mniej różnimy się od tego świata, w którym coraz mniej rzeczy nas razi i coraz mniej nas ciągnie do nieba, a jesteśmy tutaj mocno zasadzeni? W naszych sercach brak jest tego uniżenia przed Bogiem. Brak jest tego ufnego poddania się Bogu, a coraz więcej jest własnej woli. Coraz więcej jest poczucia własnych celów, własnej wartości. Nasze ego zaczyna znowu rządzić. Mówimy, że Jezus jest Panem, ale tak naprawdę coraz mocniej my siedzimy na tronie naszego życia i to my Nim kierujemy tak, jak nam to się podoba. I to może być oznaką, że jesteś wśród tych, którzy giną, a nie wśród tych, którzy są zbawiani. Pamiętajmy, że ten proces naszego życia dowodzi, po której stronie jesteśmy. Nie nasze słowa. Widzicie, my bardzo mocno trzymamy się tego zbawienia w przeszłości. My bardzo mocno chwytamy się tego, że jesteśmy zbawieni przez wiarę. Ale jeśli tak jest, to jesteśmy też zbawiani. Jeśli faktycznie jesteś zbawiony przez wiarę, to jesteś też w procesie uświęcania. Ale jeśli w twoim życiu następuje jakieś duchowe spustoszenie, jeśli twoje życie duchowe pogrąża się w jakąś ciemność, jeśli zamiast coraz większej miłości jest w tobie coraz więcej obojętności, nieczułości, niewrażliwości, zamiast coraz więcej uniżenia przed innymi i gotowości, by służyć innym, jest coraz większa separacja od innych, i poczucie niezależności, i poczucie mojego własnego świata. W jakim jesteś procesie? Dokąd zmierzasz? Co się dzieje z twoim sercem? Czy jesteś wśród tych, którzy są zbawiani? Czy jesteś wśród tych, którzy giną, w których coraz mniej duchowego życia? To jest tragiczne, kiedy patrząc wstecz, wspominamy czasy, w których nasze serce było gorące dla Boga, ale nie możemy tego powiedzieć, że tak jest dzisiaj. Kiedy wspominamy czasy, kiedy z naszych oczu płynęły łzy, ale dzisiaj jesteśmy nieczuli. Wspominamy czasy, kiedy z radością przebywaliśmy w gronie wierzących, a dzisiaj patrzymy, kiedy tylko się skończy i już nas nie ma. I spieszymy się do swojego życia, spieszymy się do swoich spraw. Gdzie jesteśmy, bracia, siostry? Każdy z nas, to nie jest kwestia, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku, że wszyscy jesteśmy w tym samym strumieniu, ale gdzieś jesteśmy. Jesteśmy albo w jednym, albo w drugim. I każdy z nas musi to ocenić. Każdy z nas, to jest kwestia życia lub śmierci, tak? To nie jest coś, co możemy sobie puścić mimo uszu i powiedzieć, a, skończyło się straszenie, idę do domu. To nie jest straszenie. To jest rozważanie fragmentu, w którym apostoł Paweł mówi, że albo jesteśmy zbawiani, albo nie. Albo wtedy jesteśmy wśród tych, którzy giną. Zauważcie, że apostoł Paweł tutaj nie ma miejsca na jakąś trzecią klasę, którzy są trochę zbawiani i trochę giną, którzy są jedną nogą do nieba coraz bliżej, a drugą coraz bliżej do piekła. Tak się po prostu nie da. To Biblia nigdzie czegoś takiego nie prezentuje. Jest albo ciemność, albo światłość, albo życie, albo śmierć, albo sprawiedliwość, albo niegodziwość. Biblia stawia nam przed nami dwie drogi. Nie ma trzeciej. Ludzie próbują sobie wymyślać trzy drogi, ale Biblia w żaden sposób tego nie prezentuje. Albo jesteś bardziej podobny do Chrystusa, niż byłeś rok temu, a jeśli nie jesteś bardziej podobny, to jesteś mniej podobny. Nie ma czegoś takiego jak stateczny chrześcijanin. Nie ma czegoś takiego, że stoisz po prostu w jednym miejscu. Dobrze się ugruntowałeś w Chrystusie i po prostu stoisz w jednym miejscu, aż cię Pan zabierze. Nie. Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. Albo zyskujesz i zyskujesz więcej. Ten, kto ma, dostaje więcej i więcej. Taka jest zasada Królestwa Bożego. Temu, któremu ma, będzie więcej dane. Ale temu, który nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. To jest druga strona. I nie ma czegoś takiego, że stoisz w miejscu. Jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz. Ten, który zakopał swoje talenty i myślał, że stoi dobrze w miejscu, kiedy przyszedł do swojego Pana, okazał się tym, który stracił, zmarnował to, co dostał, tak? Nie traktujmy tego lekko. Pomyślmy o tym, gdyż niebo albo piekło są ostatecznym miejscem, do którego zmierzają te dwie klasy ludzi. Albo zmierzasz do nieba, albo zmierzasz do piekła. Albo w twoim życiu jest coraz większy postęp dobroci, albo twoje życie pogrąża się w coraz większym źle. I jeszcze możemy zadać sobie pytanie, czy ten proces zakończy się z momentem naszej śmierci ziemskiej. Powiem wam szczerze, że nigdy o tym wcześniej nie myślałem. Wydawało mi się, że bez większego zastanowienia, że tak. Że kiedy już przejdziemy tą granicę śmierci, to wtedy znajdziemy się już w takim stanie, w którym po prostu już wszystko się dopełni, albo w jednym, albo w drugim sensie. Ale czy Biblia tak to przedstawia? Czy jest możliwe, że ten rozwój w dobrym będzie nadal wiecznie następował, albo ten rozwój w złem będzie wiecznie postępował? Czy jest to możliwe? Jeśli tak, nie widzę, żeby Biblia wykluczała taką możliwość. Jeśli tak, to ci, którzy są zbawieni i są zbawiani, i ich celem jest zbawienie, przez całą wieczność będą doświadczali w większej i większej mierze dobroci, świętości i podobieństwa do Boga. Myślę, że to nie jest wykluczone. że będą wzrastać w Bogu przez całą wieczność, gdyż Bóg jest Bogiem, który nie ma granic. Nie możesz dojść do miejsca, w którym możesz powiedzieć, jeśli chodzi o Boga, że już wszystko osiągnąłeś, że już wszystko poznałeś, że już wszystkiego doświadczyłeś. Bóg nie ma granic. A więc nasze poznawanie Boga może być nieskończone i możemy doświadczać. Możemy o tym podyskutować, to jest ciekawe. Tak, ja nie twierdzę, że tak jest, zastanawiam się nad tym. Przedstawiam to jako coś do rozważenia. Z drugiej strony, jeżeli człowiek jest obcy Bogu, czy nienawidzi Boga i ten proces w nim następuje, coraz bardziej traci te wszystkie szlachetne elementy ludzkiej natury i w końcu przekroczy tą granicę śmierci i znajdzie się w miejscu oddzielenia od Boga. Czy to będzie stałe doświadczenie na takim samym poziomie, czy ten proces zepsucia i ten proces nienawiści do Boga będzie w nim jeszcze bardziej wzrastał i jeszcze bardziej będzie nienawidział Boga i nie rozumiał Boga. I czy te wszystkie rzeczy będą w nim postępować, zgnicia, zepsucia, zła, bez końca? Zastanówmy się nad tym. Możemy w środę o tym podyskutować. Nawet jeśli ten proces się kończy, nawet jeśli następuje jakaś niezmieniona pełnia, to jest to albo pełnia Boga i życia Bożego, albo jest to pełnia tego wszystkiego, co jest przeciwieństwem tego życia. I na sam koniec wróćmy do tego, co jest tym decydującym elementem, po której stronie stoimy, dokąd zmierzamy. Jak pamiętacie, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i 18 wierszu, te słowa są wypowiedziane w kontekście tego, dlaczego Paweł nie głosił Ewangelii w ludzkiej mądrości. Jeśli dobrze rozumiemy, jeśli w jakiejś mierze może lepiej rozumiemy ten aspekt stawania się zbawionymi i ten aspekt ginięcia, to nam też pomaga lepiej zrozumieć, dlaczego ludzka mądrość nie jest w stanie niczego wskórać, kiedy głosimy krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że z jednej strony ludzie giną lub są zbawieni dlatego, jak traktują krzyż, jak reagują na poselstwie o krzyżu. Albo ten krzyż staje się dla nich czymś bezsensownym, głupim, niepotrzebnym i przez to giną. Albo widzą w tym krzyżu moc Boga ku ich zbawieniu i wierzą i doświadczają w konsekwencji zbawienia. Ale zobaczcie też, druga strona też jest prawdą. Dlatego właśnie, że krzyż jest dla nich głupstwem, oni giną. I będąc w tym stanie zginienia, coraz bardziej ten krzyż wydaje się im głupi. Coraz bardziej wydaje im się bezsensowny, coraz bardziej niepotrzebny. I męczy ich, kiedy ktokolwiek przychodzi do nich z tym poselstwem, bo oni coraz bardziej pogrążają się w ciemności. Z drugiej strony ci, którzy są zbawiani, coraz szerzej otwierają im się oczy na bogactwo tego krzyża, na moc tego krzyża, na wspaniałość tego krzyża, na wspaniałość miłości Boga objawionej w krzyżu. I dlatego właśnie, że są zbawiani, to poselstwo o krzyżu jest dla nich mocą Boga w ich życiu, mocą zwycięstwa. Jeśli nie widzisz nic w Jezusie Chrystusie, nie widzisz niczego dla siebie w Jego śmierci, z wyjątkiem głupoty, czegoś, czego nie potrzebujesz w swoim życiu, to dowodzi tego, w jakim kierunku zmierzasz. Ten proces ginięcia uszkodził twoją zdolność, by zobaczyć i zrozumieć mądrość i miłość Boga, kiedy jest ona ci prezentowana. Ja wiem, że człowiek sam z siebie i tak nie ma takiej możliwości. Ale im bardziej giniesz, im bardziej pogrążasz się w złem, tym większą głupotą dla ciebie to się staje. I jest wielu ludzi, którzy stają się otwartymi wrogami krzyża. Nie tylko obojętnie na niego reagują, nie tylko ich nie interesuje, ale bluźnią przeciwko dziełu Boga. Zobaczcie, że to samo słowo docierające do człowieka może go zbawić albo może go potępić. Tak jak słońce, które swoim blaskiem cieszy zdrowe oczy, ale rani chore oczy. Tak jak ogień, który z jednej strony topi wosk, ale z drugiej strony utwardza glinę. Czytamy, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który spowoduje powstanie wielu, jak i upadek wielu. Dla jednych to poselstwo o krzyżu jest wonnością życia ku życiu. Dla innych to poselstwo o krzyżu jest wonią śmierci ku śmierci. Czym jest dla Ciebie? Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze nasz, że mamy tę możliwość, aby się tu zgromadzić, aby otworzyć Twe słowo i zastanawiać się nad tymi duchowymi, ważkimi kwestiami, które decydują o naszym wiecznym przeznaczeniu. Upewniamy się, co się z nami dzieje, jaki proces zachodzi w naszym życiu, czy jesteśmy zbawiani, czy w naszym życiu coraz mniej tej trucizny grzechu, coraz mniej egoizmu, pychy, pożądliwości, czy rzeczywiście coraz więcej Twej miłości, coraz więcej Twego pokoju, więcej radości w Duchu Świętym. Panie, modlę się, byśmy nie byli głusi na Twój głos, kiedy mówisz do nas, ale i dzisiaj usłyszeli to, co mówisz do każdego z naszych serc. I abyśmy szczerze, z pomocą Twego Ducha, wejrzeli w siebie i upewnili się, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wzrastamy w poznaniu i podobieństwie do naszego Pana i Zbawiciela, że oczyszczamy się z tego wszystkiego, co jest niegodne dziecka Bożego, że szukamy Twojego uzdrowienia, szukamy Twojego ratunku, szukamy mocy Twojego Ducha, aby nas prowadził, aby nas używał i aby w nas objawiał moc i piękno naszego Pana. Proszę, kochany Ojcze, pomóż nam trzeźwo, uczciwie wejrzeć w nasze serca i przyjść z tym wszystkim pod krzyż, gdzie jest zbawienie, gdzie jest uzdrowienie i gdzie jest pewny ratunek. Obyśmy mocno uchwycili się krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, z którego płynie dla nas wszelkie życie i obfitość zbawienia, całe bogactwo niebios, dostęp do pełni łaski Twojej. Modlimy się w tym świętym imieniu, które zostało nam darowane, przez które jedynie możemy być zbawieni, przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.